Litwo, ojczyzno moja, no tak jest w epopei narodowej. Tak realnie, politycznie to już przeszłość, ale Litwa wciąż jest bardzo bliska naszemu sercu, dlatego bardzo mocno wypatrujemy wiadomości z tamtego rejonu, z państw nadbałtyckich. Przypomnę wam taką najważniejszą informację, która będzie taką naszą trampoliną informacyjną, takim punktem wyjścia do dyskusji. Litewski rząd ogłosił w całym kraju sytuację ekstremalną. Powód, zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego oraz zagrożenie dla mieszkańców. A stwarzają je naloty balonów przemytniczych wypuszczanych z Białorusi. Statystyka już podaje, od początku tego roku odnotowano około 600 przypadków naruszania przestrzeni powietrznej Litwy przez balony przemytnicze znad Białorusi i 197 przez drony. Kilkanaście razy zamykane było lotnisko w Wilnie, stolicy Litwy. Początkowo media w Polsce donosiły o stanie wyjątkowym na Litwie, ale ta informacja została szybko sprostowana, zdementowana. Jak przekazała ambasada Litwy, sytuacja ekstremalna to coś zupełnie innego. Właśnie się nad tym zastanowimy, co to tak naprawdę znaczy. Porozmawiamy o tym z naszym gościem, Kingą Dudzińską. Witamy serdecznie, pani Kingo.
Dzień dobry.
Analityczka do spraw państw bałtyckich i nordyckich z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Bardzo mi miło, że pani się zgodziła na rozmowę ze mną. Proszę pani, co to jest ta sytuacja ekstremalna? Wytłumaczmy, jaki ona ma wpływ na życie mieszkańców?
To znaczy, tak jak wspomnieliśmy już w materiale, błędnie wstępnie zostało to interpretowane jako sytuacja wyjątkowa, która ma bezpośrednie odniesienie do bezpieczeństwa państwa i nawiązuje do przepisów konstytucyjnych. Natomiast sytuacja ekstremalna to są przepisy, które umożliwiają bardziej ścisłą współpracę przede wszystkim służb. W tej sytuacji mamy na myśli i policję, i straż graniczną. Przyspieszają pewne procedury i pewien zakres możliwości działania, jak i cały proces w związku na przykład z procesem dochodzeniowym. Natomiast o ile sytuacja wyjątkowa wpływa już na charakter działalności obywateli państwa, o tyle tutaj sytuacja ekstremalna żadnych ograniczeń nie nakłada.
Czyli tak naprawdę jest to taki alert dla służb, prawda? I jak pani podkreśliła, to takie skrócenie procedur, prawda? A dlaczego to się stało? Bo jak już wspomniałem, te naruszenia miały miejsce wcześniej. A co takiego nastąpiło, że teraz zdecydowano się na taki krok?
Znaczy intensyfikacja tych incydentów, do których dochodzi i na granicy, i w związku z tymi balonami przemytniczymi, częstotliwość, z jaką służby musiały zamykać lotnisko, utrudnienia, jakie są z tym związane, ale też procedury, które, jak wiemy, w przypadku procesów dochodzeniowych, tutaj walki z kontrabandą i tak dalej, potrafią być długotrwałe, natomiast daje to po wprowadzeniu tej sytuacji ekstremalnej możliwość bardziej sprawnego działania funkcjonariuszy państwa, jak również chociażby możliwości przeciwdziałania też i reakcji na te zagrożenia. Czas jest potencjalnie krótszy i te służby są w wyższej gotowości niż zazwyczaj. No i jednocześnie jest to ewidentnie też pewien sygnał wysłany na poziomie dyplomatycznym, że jednak Litwa nie lekceważy tych...
Czyli to jest kolejny adresat, można powiedzieć, Mińsk i Moskwa też?
Oczywiście, no tutaj akurat Litwa bardzo jasno daje do zrozumienia i że interpretuje działania Białorusi właściwie równoznacznie z działaniami rosyjskimi, a też jak pokazały ostatnie lata, no jest państwem, które jest wysoce zagrożone pod wieloma względami, jeśli chodzi o działalność obu państw tak naprawdę, a jednocześnie też no przypomnijmy, to właśnie Wilno stało się schronieniem dla opozycji białoruskiej. Więc tutaj tych wątków i możliwości też pewnych incydentów to ryzyko jest dość wysokie. Mało tego, tutaj, jeżeli dołożymy do tego uwarunkowania geograficzne i te obawy, które Litwa podkreśla od lat, czyli chociażby bliskość granicy, czy bliskość też elektrowni jądrowej na Białorusi i tak dalej, i tak dalej. Także zdecydowanie te działania litewskie są uzasadnione, mają one charakter z jednej strony bardzo praktyczny i pragmatyczny, związany z funkcjonowaniem służb i ułatwiającym działania, natomiast też z drugiej strony dają jasny sygnał dyplomatyczno-polityczny.
A jak się te informacje, te analizy mają do decyzji rządu litewskiego, który zdecydował wcześniej o zamknięciu przejść granicznych z Białorusią? No i jest taka riposta reżimu Łukaszenki, bo władze białoruskie zdecydowały o zakazie ruchu przewoźników litewskich i przetrzymują około 280 pojazdów.
To wciąż tutaj ta kwestia wzbudza kontrowersje, bo dokładnie media litewskie w ostatnich dniach opisywały sytuację protestów przewoźników litewskich. To się wiąże oczywiście ze stratami w handlu, w gospodarce i tutaj współpracy tej przygranicznej i logistyce, która akurat jest ważnym sektorem gospodarki litewskiej.
No właśnie, z jednej strony jest bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo obywateli, a z drugiej strony bezpieczeństwo ekonomiczne. To też jest istotne. Jak widzimy, no to czasami to są sprzeczne jakby dyrektywy, prawda?
Czy z jednej strony sprzeczne interesy, jeżeli będziemy rozpatrywać to w ten sposób, a z drugiej, jeżeli nałożymy tutaj priorytety w postaci bezpieczeństwa państwa, a z kolei profitów gospodarczych, to no, ewidentnie z uwagi na obecne uwarunkowania międzynarodowe i ryzyko zagrożeń bezpieczeństwa kraju i regionu, no ten priorytet bezpieczeństwa jest jednak traktowany ze zrozumiałą wyższością w stosunku do strat poniesionych ze względu na zamknięcie granicy tutaj w tym wymiarze gospodarczym. I tutaj nie sądzę, żeby w najbliższym czasie rząd litewski te decyzje zmienił. Mało tego, bardzo głośno też była to kwestia dyskutowana w momencie, kiedy przejścia graniczne z Polską były otwierane. Tutaj mam na myśli jeszcze listopad.
No właśnie, a propos, przypomnę, że naszym gościem jest pani Kinga Dudzińska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. To wasze internetowe radio, więc dlatego intensywnie czytam, słuchając jednocześnie ekspertki, czytam wasze SMS-y i maile. Hanna pisze, ja się od dłuższego czasu zastanawiam, jak wizerunkowo wygląda nasze otwarcie granic z Białorusią z wprowadzeniem stanu ekstremalnego na Litwie, bo to jakby wzajemnie wykluczające się ze sobą postawy dwóch sąsiednich państw połączonych wspólnym obronnym sojuszem.
Czy tutaj stanowisko litewskie paradoksalnie wcale nie było jednolite i tutaj nawiążę do tych dyskusji, które miałam okazję wysłuchać osobiście w Wilnie, a mianowicie z jednej strony oczywiście na szali są te profity gospodarcze i ograniczenia, jakie są z tym związane, ale z drugiej pamiętajmy, że bezpieczeństwo litewskie w tych uwarunkowaniach małego państwa, które ma takie, a nie dość specyficzne też relacje i fakt granicy z Białorusią i własne doświadczenia, no ta polityka jest zróżnicowana. Tutaj potencjał możliwości reakcji i możliwości oddziaływania. No obecnie też nie nakazuje bezpośrednio na prowadzenie jednolitej polityki przez odrębne państwa. Natomiast
proszę bardzo.
Natomiast zdecydowanie tak, temat jest dyskutowany na Litwie dość mocno, ale tutaj, tak jak wspomniałam, też nie ma zgodności co do tego.
A propos zgodności interesów, jaką rolę odgrywa Litwa w tej architekturze bezpieczeństwa Polski? Jakbyśmy tak w punktach określili? w trzech punktach, powiedzmy, jaką rolę odgrywa Wilno?
To tutaj zacznę od pewnego paradoksu, a mianowicie to zdecydowanie z twierdzeniem, z którym się najczęściej spotykam, brzmi ono odwrotnie, mianowicie jak bardzo ważna Polska jest dla Litwy w kwestii bezpieczeństwa. Natomiast jeżeli patrzymy na to regionalnie i z perspektywy wschodniej flanki NATO, no to jak najbardziej ujednolicenie polityki bezpieczeństwa, tutaj mam na myśli już współpracę w ramach sojuszu, współpracę regionalną, wojskową. Jest to zdecydowanie istotne. Możemy też spojrzeć szerzej, mam na myśli tutaj już region Morza Bałtyckiego, tutaj w kontekście też zagrożeń hybrydowych ze strony Rosji. I to się przekłada też na taką codzienną współpracę na poziomie bardzo wręcz roboczym, a mianowicie ta współpraca wojskowa w ostatnich latach zdecydowanie się intensyfikuje. Tutaj mam na myśli i różnego rodzaju ćwiczenia wojskowe i zwiększanie kompatybilności wojskowej. Tutaj dotyczy to zarówno współpracy dwustronnej, jak i sojuszniczej.
Czy to jest taktyka, czy strategia, proszę pani? Czy my budujemy w Europie Środkowej jakiś rzeczywiście taki model współpracy, który może odgrywać dużą rolę w całej Europie?
Znaczy to jest strategia, u której po prostu leży konieczność warunkowana obecną sytuacją. Wynika to po prostu z obecnego ryzyka zagrożenia tego bezpieczeństwa, konieczności wzmacniania własnych możliwości obronnych. Patrząc z perspektywy międzynarodowej, to również budowanie, i tutaj też w kontekście europejskim, budowanie i wzmacnianie tego potencjału obronnego europejskiego jest też po prostu jak najbardziej w interesie wszystkich państw.
No bo cały czas, no to jak widmo krąży to pojęcie międzymorza, prawda, mówi się często także o tym kierunku takim wertykalnym, prawda, że państwa bałtyckie, ale także państwa skandynawskie, także południe Europy z Polską miałyby tworzyć taki jednorodny twór, prawda, o charakterze obronnym, charakterze wzmacniania bezpieczeństwa. Myśli pani, że to jest utopia, czy są takie próby nadal podejmowane?
Z perspektywy regionalnej to tak naprawdę sytuacja jest determinowana bieżącymi zagrożeniami. Czyli jeżeli weźmiemy pod uwagę to też, jak w dużą skalę przybierają działania hybrydowe różnego rodzaju, to z jednej strony argumentacja na to, by budować stricte ten wertykalny model, o którym pan wspomniał, ma uzasadnienie, ale też z drugiej strony przypomnijmy, że działaniom hybrydowym są poddawane takie państwa jak Dania i inne państwa Europy Zachodniej. Więc
no tak, ale to jest takie reaktywne bardzo, prawda? Działania hybrydowe, ta wojna właśnie hybrydowa ma taki charakter, no jednego dnia coś się wydarzy, drugiego się wydarzy coś innego. Ja nie mówię o taktyce, ja mówię o pewnej strategii jakby budowania bezpieczeństwa w Europie. Czy to jest nadal nasz plan, czy my tylko reagujemy na pewne incydenty?
Jeżeli mogłem powiedzieć o takim faktycznie strategii, która jest widoczna, jeśli chodzi o współpracę bezpieczeństwa Polski, to ten kierunek północny i współpracę tutaj w regionie Morza Bałtyckiego, to postępuje i to zacieśnienie współpracy także wojskowej ma miejsce. I z kolei ten kierunek południowy, on jest też coraz bardziej dostrzegany. Natomiast tempo zmian tutaj w tym zakresie wydaje mi się jednak postępuje nieco w mniejszym zakresie, typowo regionalnie, natomiast no, tutaj akurat też sojusz jest zaangażowany. Na poziomie budowania strategii tu przede wszystkim wskazałabym ten kierunek północny.
Bardzo pani dziękuję za tę analizę. Naszym gościem była pani Kinga Dudzińska, analityczka do spraw państw bałtyckich i nordyckich z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Stąd rozszerzyłem nieco zakres naszych pytań. Było nie tylko o Litwie. Bardzo dziękuję pani serdecznie za tę rozmowę.
Dziękuję.
Tu Radio RMF 24. Najświeższe informacje, cały pakiet doniesień na bieżąco, a także analizy, interpretacje, reakcje z waszym udziałem, za co bardzo dziękuję.